Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
O ile Jezus jest naszą drogą, to Duch Święty ma być naszym przewodnikiem, mówił kardynał Cantalamessa w ostatnim kazaniu wielkopostnym dla papieża i kurii rzymskiej. W Hiszpanii obchodzony jest dzisiaj piątek Matki Bożej Bolesnej. Na ulice wychodzą pierwsze procesje pokutne. Kardynał Gerhard Müller skrytykował stanowisko niemieckiego episkopatu względem prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Nie możemy działać jak sygnalizacja świetlna w czasie wyborów. Potrzeba większego dystansu wobec władzy świeckiej, podkreślił były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. 22 marca witam Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Wiara to nie tylko postawa umysłu i serca, ale życie, konkretne postępowanie. Dlatego Jezus wskazuje nam siebie jako drogę, a Ducha Świętego jako przewodnika. Mówił kardynał Raniero Cantalamessa w ostatnim kazaniu wielkopostnym dla Ojca Świętego i Kurii Rzymskiej. W tym roku papieski kaznodzieja komentował fragmenty Ewangelii Świętego Jana, w których Jezus objawia samego siebie, mówiąc: ja jestem. Tym razem kardynał Cantalamessa odniósł się do słów, których Jezus nazywa siebie drogą. Tym samym nauczyciel po raz kolejny wzywa swych uczniów, aby go naśladowali, aby poszli za nim, mówił papieski kaznodzieja.
Temat naśladowania Chrystusa zajmuje ważne miejsce w czwartej Ewangelii. Iść za Jezusem to niemal to samo, co wierzyć w Niego. Wiara jest jednak postawą umysłu i woli. Obraz drogi i chodzenia podkreśla ważny aspekt wiary, a mianowicie podążanie, czyli dynamizm, który musi charakteryzować życie chrześcijanina, a także konsekwencje, jakie wiara musi mieć w naszym postępowaniu, w życiu. Naśladowanie, w przeciwieństwie do wiary i miłości, nie oznacza jedynie określonej postawy umysłu i serca, ale wyznacza uczniowi program życia, który wymaga całkowitego podzielania tego samego sposobu życia, przeznaczenia i misji, co Pan.
Kardynał Cantalamessa przypomniał, że Jezus nazywa siebie drogą podczas ostatniej wieczerzy, w mowie pożegnalnej, w której wskazuje uczniom również przewodnika w osobie Ducha Świętego. To Jego natchnienia mają ich prowadzić po drodze świętości.
Wierność natchnieniom to najkrótsza i najpewniejsza droga do świętości. Na początku nie wiemy, czym konkretnie jest świętość, której Bóg pragnie od każdego z nas. Tylko Bóg ją zna i objawia nam stopniowo w miarę postępu na naszej drodze. Dlatego nie wystarczy mieć jasnego programu doskonałości, a następnie stopniowo go realizować. Nie ma identycznego modelu doskonałości dla każdego. Bóg nie tworzy świętych seriami, nie lubi klonowania. Każdy święty jest nowym, niepowtarzalnym wynalazkiem Ducha. Bóg może wymagać od jednego czegoś przeciwnego niż od drugiego. Wynika z tego, że aby osiągnąć świętość, człowiek nie może po prostu przestrzegać ogólnych zasad, które mają zastosowanie do wszystkich. Musi również zrozumieć, czego Bóg żąda od niego i tylko od niego. To, czego Bóg chce od każdej osoby w sposób odmienny i szczególny, można odkryć poprzez wydarzenia życiowe, słowo Pisma Świętego, kierownictwo kierownika duchowego, ale środkiem głównym i zwyczajnym są natchnienia łaski. Są to wewnętrzne natchnienia Ducha Świętego w głębi serca, poprzez które Bóg nie tylko objawia to, czego od nas pragnie, ale także daje niezbędną siłę, a często nawet radość, aby to osiągnąć, jeśli dana osoba wyrazi na to zgodę.
Roger van Gelewe, były biskup Brugi w Belgii, został usunięty ze stanu duchownego. W latach 1973-1986 wykorzystywał seksualnie swych nieletnich siostrzeńców i po ujawnieniu tych faktów w 2010 roku złożył rezygnację. Sprawa byłego już biskupa van Gelewe wywołała w Belgii wielkie poruszenie, tym bardziej, że jak wyszło na jaw, ówczesny prymas Belgii, kardynał Gottfried Danels, usiłował przekonać ofiarę, by nie ujawniała nadużyć biskupa, lecz pogodziła się z faktem, że za rok i tak odejdzie na emeryturę. Skandal został jednak ujawniony, a biskup van Gelewe przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył rezygnację. Przez kolejne lata pozostawał jednak biskupem, choć w świetle obowiązującego prawa popełnione przez niego przestępstwa kwalifikowały go do usunięcia ze stanu duchownego. Jak podaje komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Brukseli, w ostatnich miesiącach do dykasterii nauki wiary zgłoszono nowe, poważne elementy dotyczące byłego biskupa Brugi. Doprowadziły one do ponownego otwarcia sprawy i decyzji o wydaleniu ze stanu duchownego, którą ostatecznie podjął papież 11 marca. Przedwczoraj został o niej poinformowany biskup Wangeleve. Komunikat nuncjatury przyznaje, że podstawą do jego ukarania jest motu proprio Jana Pawła II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 2001 roku. Piątek przed Niedzielą Palmową obchodzony jest w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej jako Viernes de Dolores, czyli Piątek Matki Bożej Bolesnej. Na ulice wychodzą pierwsze procesje pokutne.
Przed reformą liturgiczną Viernes de Dolores był szczególnie poświęcony Matce Bożej Bolesnej i cierpieniu, jakiego dozna podczas męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Choć liturgiczne wspomnienie zostało przeniesione na 15 września, to w wielu miejscowościach na ulice wychodzą tradycyjnie bractwa pokutne, niosąc piękne figury maryjne. Viernes de Dolores rozpoczyna Wielki Tydzień w Hiszpanii. W Sewilli w procesjach bierze dzisiaj udział 7 bractw pokutnych. Choć nie są one tak uroczyste jak w Wielkim Tygodniu, to jednak już zapowiadają niesamowite doświadczenia wiary, piękna i sztuki w najbliższych dniach. W miejscowości Serradilla koło Cáceres na ulicę wychodzi procesja de los Faroles. Uczestnicy niosą wykonane z papieru lampiony, których blask oświeca figurę Matki Bożej Bolesnej. Z kolei w Avili na tle zabytkowego muru odbędzie się wieczorem Via Matris, to jest Maryjna Droga Krzyżowa. Natomiast w miejscowości Hein odbędzie się piękna droga krzyżowa z pochodniami, którą poprzedzi dziecięca tamborada, czyli bicie w bębny na znak rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia. Z Hiszpanii wiele tradycji przeszło do Ameryki Łacińskiej. W Colon w Meksyku do miejscowej Bazyliki Matki Bożej Bolesnej przybywa około 100 tysięcy wiernych. Barwne procesje, pieszo i konno, mają miejsce m.in. w Santiago de Querétaro, Guanajuato, San Luis de Potosí czy w Jiménez w stanie Chihuahua. Tradycją jest też budowanie ołtarzy Matki Bożej Bolesnej w oknach domów, na ulicach i placach. Piątek Matki Bożej Bolesnej nie tylko otwiera Wielki Tydzień, ale także przypomina, że nadszedł czas, aby przygotować się do przeżycia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z Hiszpanii dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kardynał Gerhard Müller skrytykował stanowisko niemieckiego episkopatu względem prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. W lutym na wiosennej sesji plenarnej konferencja episkopatu jednogłośnie przyjęła oświadczenie zatytułowane Etniczny nacjonalizm i chrześcijaństwo są nie do pogodzenia. Biskupi wyraźnie zdystansowali się w nim od Alternatywy dla Niemiec, stwierdzając, że jest to partia, na którą chrześcijanie nie mogą głosować. W wywiadzie dla gazety Tagesspot były prefekt Kongregacji Nauki Wiary wezwał niemieckich biskupów do większej ostrożności. Jako Kościół musimy uważać, aby nie ingerować bezpośrednio w walkę polityczną partii, angażując to nasz doktrynalny i moralny autorytet. Konferencja Episkopatu Niemiec nie powinna działać jako sygnalizacja świetlna w kampanii wyborczej. Trzeba zachować proroczy dystans wobec władzy świeckiej, dodał kardynał Müller. Podkreślił, iż należy założyć, iż obywatele w Niemczech są dojrzali i wiedzą, na którą partię powinni głosować. W wywiadzie dla Tagesspot niemiecki kardynał zrelacjonował również niedawną wizytę na zachodniej Ukrainie. Jeśli chodzi o stanowisko Watykanu w sprawie wojny na Ukrainie, zaznaczył, że chciałby zobaczyć jasne oświadczenia i więcej solidarności ze strony papieża i Rzymu. Sytuacja w Syrii jest absolutnie katastrofalna i nie do przyjęcia, mówi po 13 latach wojny Vincent Gelot, przedstawiciel L'Œuvre d'Orient na ten właśnie region. Wskazuje, że widok stanu, w jakim znalazła się Syria, zawsze budzi w nim uczucie smutku, niesprawiedliwości i buntu. Chodzi tutaj również inny wymiar tragedii, międzynarodowe sankcje dotykające ostatecznie właśnie zwykłych mieszkańców. Vincent Gelot wzywa do ponownego przemyślenia takich rozwiązań, bowiem to one mogą przyczyniać się do tego, iż w każdym syryjskim mieście brakuje chleba, gazu i oleju opałowego, a ludzie muszą stać w kolejkach, aby uzyskać dostęp do tych towarów.
I puis on voit aussi que la Syrie est pour des raisons politiques volontairement mis au banc.
Widzimy również, że Syria zostaje celowo wykluczona z pomocy humanitarnej i odbudowy z powodów politycznych. Większość krajów nie chce słyszeć o odbudowie lub rozwoju w Syrii, co jest całkowicie niedopuszczalne i niesprawiedliwe dla ludności. Niedawno widzieliśmy fundusze przyznane w czasie trzęsienia ziemi, które nawiedziło zarówno Turcję, jak i Syrię. Dostrzegliśmy tam podwójne standardy z powodów czysto politycznych. Z humanitarnego punktu widzenia osoba bezbronna, czy to po jednej, czy po drugiej stronie granicy, jest zawsze osobą bezbronną. Cisza wokół Syrii jest nie do przyjęcia. To, co dzieje się w Syrii, jest czarną plamą na naszym człowieczeństwie, na naszej historii.
Une véritable tache noire sur notre humanité, sur notre histoire.
Vincent Gelot podkreśla również, jak cała wieloletnia tragiczna sytuacja odbija się na miejscowych ludziach, z którymi się spotyka.
Les chrétiens de Syrie, mais les Syriens tout court, ont un énorme sentiment d'abandon et d'oubli.
Chrześcijanie w Syrii i ogólnie Syryjczycy mają ogromne poczucie opuszczenia i zapomnienia, a straszne jest to, że dziś szukają pomocy z zewnątrz, nie widzą światła na końcu drogi, nie mają nic, nie mogą odnieść się do swojego państwa ani do żadnej partii politycznej. Mają kościół, jednak lata wojny dotykają Bliski Wschód od początku arabskiej wiosny zdestabilizowały lokalne kościoły wschodnie. Brakuje również wizji wśród tych wspólnot, które nie wiedzą już, co zrobić, aby zatrzymać wszystkich wyjeżdżających młodych ludzi, ani co im zaoferować. Dlatego w Lev-Dorion prowadzimy kampanię na rzecz ponownego przemyślenia miejsca i misji tamtejszych kościołów, bo od czasu ostatniej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI na temat Bliskiego Wschodu przeżyły one trzęsienie ziemi.
La dernière exhortation apostolique du Moyen-Orient sous Benoît XVI.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Non temere, perché non dovrai più arrossire.
Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. Nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa, bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem twoim święty Izraela. Nazywają go Bogiem całej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. Analogia miłości, jaka łączy małżonków, jest w tym fragmencie uwydatniona bardzo mocno. Izajasz mówi, małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem twoim święty Izraela, nazywają go Bogiem całej ziemi. Tak więc sam Bóg, w całym majestacie Stworzyciela i Pana Stworzenia, zostaje w tym tekście wprost nazwany małżonkiem ludu wybranego. Ów małżonek mówi o swej ogromnej miłości, która nie odstąpi od Izraela, oblubienicy małżonki, ale będzie stanowić trwałą podstawę przymierza pokoju z nim. Tak więc motyw miłości oblubieńczej i małżeństwa zostaje powiązany z motywem przymierza. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.